każdy już doskonale zna punkt kolejny naszego spotkania. Nawet to maleństwo wie, kiedy idzie na piętro. Moi drodzy, ferie już się kończą, ale pewnie jeszcze niektórzy korzystają z tej chwili wolnego czasu. Niektórzy na studiach męczą się w sesji egzaminacyjnej. Każdy gdzieś ma swoje ważne zadania. Natomiast chciałbym, abyśmy dzisiaj skupili się teraz na Słowie Bożym. Dzisiejsze rozważanie zatytułowałem Duch i Moc. Dlaczego? To wszystko wyjdzie w trakcie dzisiejszego rozważania. A cały fragment pochodzi z pierwszego listu do Koryntian, apostoła Pawła, a dokładnie będziemy czytać troszkę może dłuższy fragment, podzielony na takie partycje, od 18 wersetu pierwszego rozdziału aż po 9 werset rozdziału drugiego. Na wstępie tego konspektu mieściłem taką informację, która myślę, że jest istotna, aby właściwie odebrać intencję Pawła kierującego słowa właśnie do tego zboru. Zbór w Koryncie, czy do Koryntu Paweł dotarł w czasie swojej drugiej podróży misyjnej. Opuścił Ateny i przybył do Koryntu, miasta bardzo bogatego, miasta handlowego, miasta, które można powiedzieć żyło w czasach wielkiej prosperity, ale też miasta, w którym mnożyły się różne dziwactwa. Ocenia się, że w tym czasie w Koryncie, pamiętamy to środowisko greckie, czyli takie miłujące wiedzę i kochające dyskusje na różne tematy. W tym czasie właśnie w Koryncie istniało prawdopodobnie około 50 różnych szkół filozoficznych. Każda miała swoją doktrynę, każda miała swoją naukę i każda miała swojego mistrza, nauczyciela, który w tej szkole przewodził. Paweł przybył do Koryntu i głosił. Zwyczajem Pawła, jak czytacie szczególnie Dzieje Apostolskie, które opisuje właśnie też misję Pawła, było najpierw docieranie do synagogi, a więc głosił Żydom. W związku z tym, że Żydzi odrzucili Ewangelię o Chrystusie, Chrystusie ukrzyżowanym, Chrystusie, który zmartwychwstał, udawał się z Ewangelią do pogan. Efektem jego misji w Koryncie było powstanie zboru. Powstał kościół w tym mieście. 3 lata później Paweł przebywał w Efezie, około 3 lat później. I wówczas doszły do niego niepokojące wieści z Koryntu, a konkretnie z kościoła, który się kształtował, się rozwijał, ale jak widzimy, zaczynał mieć pewne problemy. Otóż ten duch dysput filozoficzny, który unosił się wręcz nad całym Koryntem, nie ominął kościoła. Jeden z teologów, komentatorów biblijnych powiedział, że dobrze jest, jeśli Kościół jest w świecie, ale źle jest, jeśli świat jest w Kościele. I właśnie taka sytuacja zaistniała w Koryncie. I słowa, które kieruje Paweł, są taką lekcją dla tych wierzących, którzy w większości też nawrócili się w wyniku jego misji, w wyniku tego, jak Bóg prowadził apostoła Pawła i to, jak zaangażował się w głoszenie Ewangelii. Dlaczego ten fragment? Powiem wam, że ten fragment, niektóre szczególnie stwierdzenia tego fragmentu, chodzą za mną już kilka tygodni. I one są tak przekonujące, tak mocne, że w zasadzie kiedykolwiek myślę o Ewangelii, o ludziach, to zawsze przychodzą mi na myśl te słowa. Dlaczego? To właśnie sobie możemy teraz na ten temat porozmawiać. Otóż pierwsza część tego Pawłowego nauczania są wersety od 18 do 25. W konspekcie jest też ten fragment, aby każdy mógł śledzić razem tutaj ze mną zapis biblijny, pochodzący oczywiście z Nowego Przekładu. I Paweł pisze tak. Dziwne stwierdzenia. Pamiętajmy, pisze to do kościoła. Do ludzi, którzy zwą się chrześcijanami, do ludzi, którzy zwą się wierzącymi. Pisze tak, gdyż słowo o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Dla nas jednak, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Czytamy bowiem, zniszczę mądrość mądrych i udaremnię rozwiązania rozumnych. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego wieku? Czy Bóg nie uczynił głupstwem mądrości tego świata, skoro świat przez swoją mądrość nie poznał Boga w jego boskiej mądrości? Spodobało się Bogu zbawić wierzących przez głoszenie głupiego poselstwa. Podczas gdy Żydzi domagają się znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie skandal, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych, tak Żydów jak i Greków, głosimy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Gdyż głupstwo Boże jest mądrzejsze niż ludzie i jego słabość jest od nich mocniejsza. Paweł w tym fragmencie kładzie ogromny nacisk na krzyż. Krzyż, który dzisiaj w współczesnym świecie XXI wieku jest symbolem chrześcijaństwa. Jeśli spytamy, z czym kojarzy tobie się krzyż, przeciętnemu człowiekowi w jakimkolwiek zakątku świata, to pewnie utożsami to z chrześcijaństwem. Może będzie bardziej precyzyjny, jeśli zadamy to w Polsce, powie z kościołem katolickim, ale wszystko w obrębie chrześcijaństwa. Jednakże Paweł pisze o czymś więcej, o mocy wypływającej z krzyża, czyli tego wszystkiego, co on ze sobą, jaką informację niesie. To, co dokonało się za jego sprawą, to, co dokonało się za sprawą tego, kto do tego krzyża został przybity i kto na nim skonał, a następnie kto zmartwychwstał. Paweł pisze tak, gdzie jest mądry, gdzie uczony, gdzie badacz tego wieku? Odnosi się tutaj do ludzi właśnie rozmiłowanych filozofii. Ci mądrzy ludzie, do których kieruje, czy takie pytanie formułuje, to są Grecy. Grecy, miłośnicy filozofii, ci, którzy dążyli czy brnęli za nauką. Uczeni to wszyscy ci, którzy mogliby się uczeni w piśmie, faryzeusze, saduceusze, którzy szukali znaków, wypatrywali Mesjasza. A kiedy już się pojawił Mesjasz, to go zignorowali. Ba, doprowadzili na krzyż. Badacze wieku to są wszyscy ci, tak zwani mądrale, którzy uwielbiają dyskutować. I tak patrząc, moi drodzy, na sytuację Koryntu w tamtych czasach, widzę świat współczesny, który jest bardzo podobny do tej rzeczywistości. Dlatego Paweł pisze o krzyżu. Pisze tak, gdy słowo o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Można by ten fragment rozebrać jak dwie części, tak jak tutaj zaproponowałem w tej tabelce. Krzyż dla osoby niewierzącej jest. I tu można sobie wpisać. Na podstawie tego fragmentu, na podstawie własnych doświadczeń, jeśli dzielisz się Ewangelią, gdy dzielisz się Ewangelią, to jakie masz odczucia? Czym tak naprawdę jest dla ludzi krzyż? A krzyż dla osoby wierzącej, czym jest, a czym powinien też być? Co mógłbym tutaj wpisać? Ja sobie wpisałem, że krzyż dla osoby niewierzącej jest po prostu głupstwem, czymś prymitywnym. Tu Paweł pisze głupim poselstwem, bo tak odbiera to świat. Świat szuka mądrości. I to, jeśli słyszy o Ewangelii o Chrystusie, uważa to za prymitywizm, za coś niezbyt na topie. Coś, co w zasadzie trąci nudą. Dlaczego? Bo nie doświadczają mocy. Dla wierzącego jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Ja bym powiedział, że dla Pawła, tak jak podpisałem tutaj, dla Pawła krzyż Chrystusa jest wielką linią oddzielającą chrześcijan od... Co byś wpisał? Jest wielką linią oddzielającą chrześcijan od świata. Jest przejściem w nową rzeczywistość. Jest mocą, która dokonała się dzięki ofiarze Chrystusa. przemiana dokonana przez dzieło krzyża jest tak wielka, że Chrystus nazwał ją, jak czytamy rozmowy z Nikodemem, czym? Nowym narodzeniem. A apostoł Paweł w drugim do Koryntian, czyli następnym liście, jak otworzymy 5 rozdział 17 werset, to pisze, że jeśli ktoś znalazł się w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co stare przeminęło i nastało nowe. Krzyż, dzieło krzyża, ta niezwykła moc jest grubą linią oddzielającą stare życie od nowego życia. Inaczej rzecz mówiąc, ofiara krzyża, czy siła krzyża, ofiara Chrystusa jest przeniesieniem tego człowieka, który żyje w świecie, w nową rzeczywistość, nową perspektywę patrzenia, w nową atmosferę innych wielkich wartości, o których słyszy się w starym życiu, ale się tego nie doświadcza, jeśli nie przyjmie się poselstwa Ewangelii, jeśli nie przyjmie się prawdy o mocy zbawienia, które dokonał Chrystus właśnie, składając ofiarę samego siebie na krzyżu. Czym dla mnie jest krzyż? Czy dzisiaj mogę powiedzieć, że krzyż jest dla mnie właśnie, że stał się w pewnym momencie mojego życia właśnie takim odcięciem od tej rzeczywistości, odwróceniem się. Biblia mówi o nawróceniu, o opamiętaniu. To jest właśnie odwrócenie się od starego życia. To jest zapomnienie o tym, co mnie tak naprawdę ciągnęło, ponieważ jeśli jestem szczery i pozwolę Bogu zaingerować, to Bóg ciągnie mnie do innych wartości i odkrywam je jako coś realnego. A nie coś, co po prostu słyszę co niedzielę w kościele. Co słyszę, przyjmuję, a potem żyję tak, jak chcę. To jest moc, która Pawłowi nie pozwoliła usiedzieć na miejscu, który przemierzał cały świat, aby głosić, jak mówi, patrząc ogólnie, prymitywne poselstwo. Ale poselstwo o wielkiej mocy. Pisze, przecież Paweł w tym fragmencie, Żydzi domagają się znaku, a Grecy szukają mądrości. Człowiek dąży do mądrości. To jest taka natura człowieka. On chce się rozwijać i lubi podejmować mądre decyzje. Moi drodzy, mądrość ludzka często tylko pozornie służy dobru. Dlaczego tak napisałem? Otóż zazwyczaj człowiek, jak podejmuje decyzję, to zazwyczaj myśli, że jest to mądra i dobra decyzja. Ale bardzo często efekt tych mądrych decyzji kończy się zupełnie inaczej, niż były tego założenia. Nie tak dawno usłyszałem, że w Belgii w drodze referendum uchwalano prawo eutanazji dzieci nieuleczalnie chorych. Rodzice mają prawo do tego, aby dokonać eutanazji, czy wyrazić wolę eutanazji chorych dzieci. Wszystko owijane jest mądrą polityką tego państwa, ponieważ stwierdzenie jest, nie ma lekarstwa, nie ma szansy, dzieci umierają. A więc tendencja społeczna w Belgii, która przerodzi się niedługo pewnie na całą Europę, jest taka, żeby jak najbardziej zminimalizować cierpienia dzieci. Ponad połowę Belgów powiedziało tak, dzięki temu jest to prawo. I wiecie, świat przyjmuje to coraz częściej z takim głosem podziwu. Ale nikt nie bierze konsekwencji tych działań. Wyobraźcie sobie, ta mądra decyzja w imieniu miłości pojętej właśnie takim tokiem myślenia, jak przedstawiają autorzy tego projektu. Rodzice w końcu nie zmuszani przecież, bo to jest prawo wyboru, podejmują decyzję, żeby jednak zakończyć cierpienia dziecka. A po pół, może po roku, po pół roku, może po roku, dowiadują się, że w jednym z laboratoriów wynaleziono lek, który w 100% leczy chorobę, na które cierpiało moje dziecko. Nikt z nas nie chciałby być w skórze tych rodziców. To byłoby dołujące, to byłoby depresyjne, a doprowadziłoby do samooskarżeń. Nikt dzisiaj nie jest w stanie zagwarantować, co będzie dalej. A więc możliwość, jak dzisiaj się mówi, że to nie ma przymusu, jest dobra wola, ale przy aprobacie całej społecznej. Rządy, w których taki, w te, rządy państw, w których funkcjonuje takie prawo, będą, nie będą motywowane do tego, żeby robić wszystko ku temu, żeby zachować życie ludzkie, skoro można je w imię mądrej decyzji przerwać. To tak jak sportowiec, który podpisałby 10-letni kontrakt z firmą. Firma podpisałaby sportowcem 10-letni kontrakt na finansowanie jego życia przez 10 lat, bez względu na sukcesy, jakie będzie osiągał. Zdajcie sobie sprawę, że ten sportowiec po prostu spocznie na laurach. Jeśli będzie ambitny, nie, ale tych ambitnych, czy jest aż tak wielu? Po co, skoro 10 lat mam możliwość życia sobie na łaskę tego producenta? W życiu moglibyśmy mnożyć, moi drodzy, dlaczego o tym mówię? Bo moglibyśmy mnożyć mnóstwo tak zwanych mądrych decyzji. Dzisiaj dyskusja społeczna jest tak ożywiona i tak nasiągnięta niby tą mądrością ludzką, że obnaża tak naprawdę prymitywizm i głupotę. Dlatego my, chrześcijanie, mający moc Ewangelii w sobie, jesteśmy niejako takimi strażnikami. Jesteśmy tym głosem wołającym o rozwagę, bo znamy perspektywę tych wszystkich działań. Mądrość ludzka często tylko pozornie służy dobru. Nie możemy o tym zapominać. Dlatego świat dusi Ewangelię. Dlatego światu nie podoba się przesłanie Biblii. Ponieważ obnaża prawdziwe oblicze tego, do czego on zmierza. Paweł właśnie mówi o tym, że ludzie gonią za wiedzą, a Żydzi tak czekali na Mesjasza, że stworzyli sami obraz jego postaci charakterologiczny, jak on powinien wyglądać, który nie pasował zupełnie do Chrystusa, który się objawił. Dlatego uważali to za skandal. Kolejna część tego fragmentu, wersety 26-31, można by nazwać charakterem wierzących. Mamy tu poselstwo, mamy słowa o krzyżu, ale zobaczmy sobie, jaki jest charakter wierzących. On kieruje te słowa do Koryntian, ale przecież wiemy, że Pismo Święte ma znaczenie ponadczasowe. Pisze tak: przyjrzyjcie się, bracia, siostry też, kto jest wśród was powołanych. Po ludzku rzecz biorąc, niewielu tam mądrych, niewielu wpływowych, garstka szlachetnie urodzonych, ale właśnie to, co w oczach świata głupie, Bóg wybrał, aby zastydzić mądrych. To, co w oczach świata słabe, Bóg wybrał, aby zastydzić mocnych. To, co w oczach świata uchodzi za niskiego rodu, co wzgardzone, to, co jest niczym, Bóg wybrał, aby unieważnić to, co jest czymś. W ten sposób nikt nie może szczycić się przed Bogiem. Wy natomiast dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas uosobieniem mądrości Bożej, sprawiedliwością i uświęceniem, a także odkupieniem. I aby, jak napisano, ten, kto się chce szczycić, szczycił się w Panu. W obliczu tych słów, jakie jest moje CV w Duchu Świętym? Patrząc na perspektywę tego fragmentu. Na szczęście Paweł był dżentelmenem i pisze: wszyscy jesteście niskiego rodu, nikt nie jest wartościowy. Ale pisze niewielu. Dlaczego? Ponieważ z perspektywy Bożej to tak naprawdę nie ma najmniejszej wartości. Dla Boga nie ma znaczenia twoje pochodzenie społeczne, twoje wykształcenie, czy też, nie wiem, twoje IQ. Oczywiście w kwestii przyjęcia Ewangelii. To, że jesteś inteligentny, może się przydać. To, że masz charakter, to może się to przydać. Ale z pozycji przyjęcia Ewangelii to nie ma najmniejszego znaczenia. Zbór w Koryncie, zbór w Efezie, zbór w Poznaniu, Gnieźnie, gdziekolwiek on będzie. To będzie zbór ludzi, którzy otworzyli swoje życie dla Chrystusa, a nie którzy ukończyli Akademię Zbawienia. Jeśli Bóg w swojej łasce nie podjąłby inicjatywy, to my nigdy nie bylibyśmy zbawieni, usprawiedliwieni przed Nim. Dlaczego? Stary Testament jest tego dowodem. Przez tak długi okres czasu Bóg się objawiał, prowadził naród izraelski, a on tak wracał do punktu wyjścia. Ponieważ to Bóg musiał podjąć inicjatywę. To Bóg musiał wstąpić w człowieka, aby dać mu nowe myślenie, nowe pragnienia, nowe wejrzenie w rzeczywistość. To właśnie dokonało się dzięki dziełu krzyża. Stąd bije z tego taka wielka moc. Jeśli Bóg nie podjąłby inicjatywy, na nic nasze starania, ale On to podjął i my możemy tego doświadczać. Jeśli jesteś nowym stworzeniem, możesz to rozgłaszać światu, pokazując prosty sposób na sukces, którym jest wieczność w obecności Boga. Charakter nasz to jest nowy Boży charakter, który mamy dzięki Jego łasce. Charakter zwiastowania, kolejny element opisywany przez apostoła Pawła. Tutaj przejdziemy już do drugiego rozdziału i 5 wersetów pierwszych. Otóż Paweł do Koryntu, jak mówiłem, trafił prosto z Aten. A co zadziało się w Atenach? Doskonale wiecie, czytając Dzieje Apostolskie, 17 rozdział. Tam spotkał audytorium. Pewnie był zachwycony tym, że znalazł ludzi, którzy chcą rozmawiać o tym, o poglądach Pawła. I pewnie zważając na to, że ma przed sobą grono inteligentnych ludzi, próbował błyszczeć tym, co ma do przekazania. I wiemy, jak to się zakończyło. To jego zwiastowanie zakończyło się prawie niczym. Bo oni nie chcieli słuchać już o Chrystusie ukrzyżowanym, o zmartwychwstaniu. To ich nie interesowało. I dlatego Paweł, jadąc do Koryntu, przyjął zupełnie inną postawę. Jeśli dzisiaj myślisz o tym, jak skutecznie głosić Ewangelię, jaką metodę podjąć, jak do tych ludzi dotrzeć, jak spowodować, że tu będzie brakowało miejsc, to myślę, że ten fragment cały, który czytamy dzisiaj, jest też taką odpowiedzią. Na czym Ewangelia powinna się opierać? I również ja, gdy przybyłem do was, bracia, nie głosiłem wam Bożej tajemnicy w słowach wzniosłych lub uczonych. Postanowiłem wręcz o niczym nie wiedzieć pośród was, jak tylko o Jezusie Chrystusie i to tym ukrzyżowanym. Stanąłem też przed wami słaby, niepewny i bardzo onieśmielony. W swojej mowie i poselstwie nie posługiwałem się przekonywującymi słowami mądrości. Zależało mi raczej na działaniu ducha i mocy, aby wasza wiara nie opierała się na mądrości ludzkiej, ale na mocy Boga. Paweł odebrał dobrą lekcję w Atenach. Bóg go nauczył, że jeśli zwiastujesz, koncentruj się na tym, co istotne. Czyń to w trwodze. Czyń to z taką pewną rezerwą do samego siebie. Chciej, aby to moc Boża i Duch Boży się tego dotknął, bo to jest istotne. Paweł przestał używać wyniosłych słów, przestał używać pojęć filozoficznych. I do Koryntian mówi: wy też zejdźcie na ziemię. Wiecie, na czym polegał też problem zboru w Koryncie? Zaczęli tworzyć ranking mówców. Zaczęli dzielić się na zwolenników konkretnego sposobu przekazywania Ewangelii. Skoncentrowali się na wykładzie, a nie na temacie. I to był problem. Dlatego Paweł też im przypomina, zobaczcie na mnie, ja nie używałem wyniosłych słów. Ja nie wszedłem z filozofią do kościoła, ale wszedłem z Ewangelią, z poselstwem o krzyżu, o Chrystusie i to ukrzyżowanym. Przyszedłem do was nic nie wiedząc, oprócz tego, że najważniejszą postacią jest Jezus Chrystus. I to ten ukrzyżowany. Dla niektórych jest on zgorszeniem. Apostoł Paweł daje prostą naukę, podstaw życia w chrześcijaństwie. Jeśli w Koryncie był jeszcze jeden problem, być może, tak to wynika z tych słów, że ludzie w kościele zaczęli się nudzić i szukać właśnie interesującego przekazu. A przecież to nie jest istota Kościoła. Kościół to wierzący, a wierzący to ten, w którym działa właśnie duch i moc. I to jest sens sukcesu. To Bóg dokonuje tej przemiany. To dzieło krzyża dokonuje odcięcia tą grubą linią. Jaka to może być lekcja dla mnie? Czym to może dla mnie zaowocować? Czy to może wpłynąć na zmianę mojej postawy? Myślę, że ten fragment obrazuje tego. Jeśli chcę tak naprawdę zmiany w swoim życiu, to muszę Bogu pozwolić na to, aby ta zmiana się dokonała. To muszę szczerze zaufać Jemu, że Duch Święty może tego wszystkiego dokonać. Ja nie mam się czegoś nowego nauczyć. Ja mam cieszyć się zmianą swojego życia, która jest realnym odwróceniem się od starego funkcjonowania. I wersety 6-9 z drugiego rozdziału mówią tak. O mądrości natomiast mówimy wśród osób dojrzałych. Chodzi jednak nie o mądrość tego wieku, ani jego najważniejszych przedstawicieli, którzy zresztą tracą na znaczeniu. My głosimy Bożą mądrość ukrytą w tajemnicy, którą Bóg przed wiekami przeznaczył dla naszej chwały. Tej tajemnicy nie zgłębiła żadna wpływowa postać tego wieku, bo gdyby tak się stało, nie ukrzyżowano by Pana chwały. Tymczasem, jak napisano, czego oko nie zdołało ujrzeć, a ucho usłyszeć i co ludziom nawet na myśl nie przyszło, to Bóg przygotował tym, którzy Go kochają. Obserwacja i intuicja człowieka są całkowicie bezużyteczne dla Ewangelii Chrystusowej. Obserwacja jest cechą naukowca, który obserwuje, patrzy na rezultaty, wyciąga wnioski i zapisuje naukowe prawa. Innymi słowy, jest to taki warsztat naukowca. Paweł pisze tutaj, czego oko nie zdołało ujrzeć, a ucho usłyszeć. Sam mówi, że Ewangelia, dzieło zbawienia, to nie jest dzieło naukowe. To się doświadcza. To też nie jest intuicja. To nie jest jakaś wizja poety, który nagle przelewa na papier swoją wizję, bo ma natchnienie. To jest świadectwo. Świadectwo tego, co dokonało się w życiu człowieka. Jeśli chcesz zaznać zmiany w swoim życiu, to jedyną drogą jest na to, aby pozwolić, autorowi zmian, ich dokonywania właśnie we mnie. Jeśli chodzi o zastosowanie, to myślę, że trzy ważne rzeczy można z tego fragmentu wyciągnąć. Po pierwsze, to przejść na właściwą stronę. Tą stronę wskazuje krzyż. To on oddziela rzeczywistość starego życia i nowego życia. Jeśli chcesz dokonać zmiany w swoim życiu, to musisz wejść w nową rzeczywistość, w nowe realia. Cokolwiek dzisiaj jest dla ciebie problemem, z czymkolwiek się zmagasz, co nowego postanawiasz, jeśli nie pozwolisz Bogu zaistnieć w swoim życiu, bez wejścia na Jego stronę, zakończy się to znowuż powrotem do starych przyzwyczajeń. Przejdź na właściwą stronę. Zobacz, że Ewangelia o krzyżu jest Ewangelią o mocy, o możliwościach dokonywania dzieł, cudów, które są niewyobrażalne dla przeciętnego człowieka. Po drugie, nie bądź mądralą, tak jak wielu Koryntian, ale stań się mądry w Bogu. Nie bądź człowiekiem, który doszukuje się nowych filozofii, który zaczyna szukać nowych argumentów po to, żeby tylko podjąć dyskusję, żeby koniecznie postawić na swoim. Ale w mądrości odkryj ofertę dla ciebie. Jeśli jesteś wierzący, to głoś Ewangelię z przeświadczeniem, że niesiesz poselstwo o zwycięstwie. Opowiadasz ludziom o największych wartościach. Opowiadasz ludziom o ratunku, który jest właśnie w Chrystusie. I po trzecie, opieraj się w swoim działaniu właśnie na duchu i mocy. Tak jak Paweł odczuł klęskę w Atenach, ponieważ opierał się na swoich doświadczeniach wyniesionych ze szkół rabinicznych. Wdawał się w dyskusję z filozofami na argumenty, ale tylko do momentu, które ich interesowały. Tak do Koryntu pojechał zupełnie inny Paweł. Paweł w poczuciu słabości. Może to dla nas jest też ważna lekcja głoszenia Ewangelii. W poczuciu tego, że sam nie jestem w stanie temu podołać. Ale Chrystus stworzył we mnie nowego człowieka. Chrystus dał mi nową mądrość. Chrystus dał mi wreszcie moc do tego, aby głosić Chrystusa z przekonaniem, żeby pokazać, że krzyż to nie tylko symbol, ale krzyż to rzeczywistość, przez którą trzeba przejść, aby znaleźć się po właściwej stronie. Amen.